Śpiew ptaków cieszy, uspokaja, niektórych nawet zachwyca, a dla innych jeszcze może być cudownym, rodzinnym tematem. Dawno temu poszczególnym ptasim gatunkom ludzie nadali ładnie brzmiące nazwy. O nazwach nadanych nam przez ptaki nic jeszcze nie wiadomo. Nie badają tego ornitolodzy, nie wspominając już o zwykłych, szarych przechodniach.
Chodzimy po ulicach i nie patrzymy ani do góry, ani nie patrzymy na boki, patrzymy przed siebie. Nie zauważamy świata, tego ptasiego, który nas otacza.
Lecz gdybyśmy tak postanowili zauważyć ten przebogaty ptasi świat, a ptaków spróbowalibyśmy poszukać wśród ludzi, za przewodnika musielibyśmy obrać znawcę skrzydlatych braci i sióstr.
Ze Ścigłem jest kiepsko. Pan Ścigieł był ptakiem, mówimy teraz o ptaku. Ścigieł był ptakiem pospolitym. W tej chwili jest rzadkością. Nie wiemy dlaczego.
No ja szczerze mówiąc, to chyba w życiu nie widziałem żywego Ścigła. Tylko na obrazku albo w internecie, na filmie. Nie, chyba nie widziałem Ścigła żywego. Może gdzieś w jakimś zoo, ale nie pamiętam. To bym na pewno zapamiętał to spotkanie. Nie pamiętam.
Dawniej, kiedy nie było telewizora, to trzymało się ptaki w klatkach, bo coś było żywego i coś śpiewało. I właśnie Ścigieł był najbardziej popularnym ptakiem do trzymania w domu, w klatce, bo ładnie sobie śpiewał przez cały czas, szczebiotał kolorowy taki.
Śpiewam dużo, bardzo dużo. Mam bardzo duży repertuar. Ostatnio śpiewam piosenki takiej zapomnianej piosenkarki Danuty Rin. To właściwie całą płytę jej umiem zaśpiewać. Ale powiem szczerze, śpiewam fatalnie, więc nikt tego nie słyszy, tylko ja. Śpiewam dla samego siebie i bardzo mi to pomaga. Mam wrażenie, że ja ze swoją osobowością, z tym jaki jestem, to tak czuję, że jedna osoba chciałaby mnie schwytać. Się nie daje. Mówi się o mnie, że jestem wesoły. Trochę jak Szczygieł, trochę jak Czech. Tym wszystkim, którzy by chcieli mnie schwytać, daję chyba te swoje książki. I to jest chyba ten mój najlepszy śpiew, pisanie. Żebym wiedział, co mam myśleć, muszę sobie to napisać. Wolę pisać niż mówić.
Ta chwalebna skłonność i niewątpliwy talent Mariusza Szczygła z pewnością przyniesie nam jeszcze wiele fascynujących książek. Ale gdybyśmy tak zatrzymali się na samym wizerunku autora Szczygła.
To jest taki styl, dosyć powiedziałbym, no krzykliwy. Nie każdemu się może podobać, ale w sumie to wygląda efektownie. Czerwona czapeczka, sporo barw czarnych, kontrastujących z żółtymi. Taki specyficzny styl.
Mój tata Jerzy Szczygieł bardzo się stroi. Nawet czasami mnie ocenia, jak ja jestem ubrany, jak ja się dobrze ubiorę, to on jest zadowolony. Ale moja mama, która jest z domu sroka i wyszła za Szczygła, to też ma to poczucie formy. Ale sroki też lubią ozdobne rzeczy, prawda? Więc moja mama, jak była w szpitalu, to piątego dnia, a była długo w szpitalu, bo miała ciężkie złamanie w takim ośrodku rehabilitacyjnym i mogła tylko leżeć przez 2 miesiące. Po 5 dniach już tam poznała w tym szpitalu fryzjerkę i już sobie zrobiła fryzurę i manikir. I robiła sobie te fryzury co tydzień. Więc ja też chyba to wyczucie formy i potrzebę formy mam od rodziców.
Kwestia posiadania lub nieposiadania gustu przechodzić może z pokolenia na pokolenie. Lecz jak w tym kontekście wypada opisywany przez ornitologa czerwony berecik Szczygła?
W ogóle ja unikam czerwonego. Dlaczego? Dlatego, że ja mam taką cerę takiego ziemniaka, który z piwnicy został wyciągnięty na wiosnę. I to jest taka cera obrzydliwa, taka cera, jaką mają ludzie na Wyspach Brytyjskich. I mam takie czerwone plamki, takie czerwone żyłki mam na nosie. I nigdy blondyn czy blondynka z taką... Blondynka może, bo blondynka sobie zapudruje. A ja jednak się tak pudrować nie mogę często. Więc ktoś z taką cerą, jak założy coś czerwonego, to wszystko, co jest czerwone na twarzy, jeszcze bardziej jest widoczne. Także raczej kolory zimne, uspokajające. Czyli na przykład ja lubię błękit, niebieski, granatowy.
Uspokajające kolory z pewnością dobrze wpływają na spokój i szczęście rodzinne. Fachowcy zauważają, że szczygły tworzą całkiem spore gniazda, wysiadują średnio 5 jaj, a to, trzeba przyznać, już jest familijny konkret.
Kocham moich rodziców i o nich dbam, ale w dzisiejszych czasach fajne jest to, że ludzie sobie mogą stworzyć swoją alternatywną rodzinę do tej od więzów. I ja mam taką grupę, gdzie bardzo się wspieramy, popieramy i jesteśmy przyjaciółmi i to jest bardziej moja rodzina, więc to ja jestem taki w tej rodzinie solidarny, pomocny, to tak. Ale nie zawsze to jest ta rodzina, która mi jakby przynależy biologicznie.
Pora zajrzeć do innego gniazda. To taka ludzka ciekawość. Tu wysiadywanych bywa nawet 8 jaj. Ziębowie bowiem i zięby stawiają na rodzinę.
Arkadiusz Romuald Broniarek Zięba. Całe moje życie zajmuję się ptakami. Moja praca, moje życie, moje hobby, ochrona ptaków, obserwacja ptaków i fotografia ptaków.
Państwo ziębowie lubią podróżować, to znaczy odlecieć sobie na zimę, ale nie za daleko, nie za daleko. Nie są to podróżnicy międzykontynentalni, gdzieś tam na Seszele czy do Afryki Południowej. Oni sobie lecą do Europy Zachodniej, do basenu Morza Śródziemnego, tak żeby tylko przeczekać tą zimę.
Zajmuję się konkretnie ochroną ptaków na Cieśninie Gibraltarskiej, ochroną ptaków wśród wiatraków. Jest to niesamowity problem. W ciągu każdego roku ginie 200 milionów ptaków w czasie migracji. Tylko na terenie basenu Morza Śródziemnego, czyli nasze polskie ptaki i wszystkie ptaki Europy. Z różnych względów. Większość tych względów to jest ingerencja człowiecza. To są linie wysokiego napięcia, polowania, wiatraki we Francji, w Hiszpanii. Ja się zajmuję ochroną ptaków wśród wiatraków w Tarifie nad Cieśniną Gibraltarską. Po prostu zatrzymujemy w momencie, kiedy przelatują ptaki, zatrzymujemy wiatraki.
A my się nie zatrzymujemy, bo ciekawi jesteśmy samego słowa określającego ten niezwykły gatunek.
Nazwa zaczyna się na Z. To jest jedyny ptak w całej polskiej encyklopedii ptasi, który nazywa się na Z.
Zatem teraz ziębę teoretycznie znamy całkiem dobrze, lecz warto się jeszcze przyjrzeć upierzeniu.
Pan zięba bardzo gustownie. Zwykle kamizelkę ma koloru ceglastego, czapeczkę niebieską, na skrzydłach białe paski. No w sumie bardzo barwnie się prezentuje.
Tak, tak. Prezentacja to bardzo istotna sprawa, ale na wszelki wypadek sprawdzimy jeszcze kulinarne gusta.
Ptak wróblowaty głównie żywi się nasionami różnych roślin. A pan zięba uwielbia hiszpański steak z hiszpańskiej krowy, takiej z południowo-hiszpańskiej krowy. Taki gruby stek, lekko tylko przypieczony po dwóch stronach.
Te dwie strony steku z pewnością nie zrobią wrażenia na wróblach, bo akurat im będzie bardziej do szczęścia potrzebny wspaniały, suchy, lekki piasek, w którym mogłyby się kąpać do woli.
W piachu się nie kąpię, ale tak się składa, że też ten wróbel bardzo często schodzi pod wodę. Jestem zawodowym płetwonurkiem i może nie w piachu się kąpię, ale gdzieś tam tego wróbla na dół też ze sobą zabieram. Całe życie mi towarzyszy rzeczywiście nazwisko Wróblewski, ale wszyscy od zawsze mówią na mnie wróbel. Muszę też powiedzieć, że ostatnim czasem miałem taką okazję wprowadzać bardzo duży i ambitny projekt, nawet w zaplecze, że tak powiem, giełdy. I tam jest odczyt nazwiska właśnie Wróblewski, czyli wróbel. Nawet w tak ważnych miejscach gdzieś ten wróbel cały czas mi towarzyszy, czyli nawet w debiucie giełdowym.
Wróbel tysiące lat temu w Dolinie Nilu, gdzieś tam w północnej Afryce, zjadał nasiona traw. Jak zauważył początek rolnictwa, to wróbel się dosiadł. Zobaczył, że zboże jest smaczniejsze niż nasiona traw. Z ekspansją rolnictwa na cały świat rozpowszechniło się to zboże i zatem rozpowszechnił się wróbel.
Kiedyś zastanawiałem się, czy rzeczywiście nazwisko może mieć coś wspólnego z tym, co jedzą te wróbelki. I nawet eksperymentowałem, czyli wystawiałem przez siebie zrobionych miejscach, gdzie trzeba i można, przede wszystkim trzeba je dokarmiać. Także wkładałem swoje smakołyki i muszę powiedzieć, że jak najbardziej również radziły sobie z tym dobrze. Czyli orzechy, migdały, to nie jest tak, że ja podpatruję co one, tylko ja staram się wróbelkom dokładać to, co ja najbardziej lubię.
Wiadomo, że zawsze dobrze jest mieć przy sobie niekoniecznie ptasią wałóweczkę, szczególnie gdy wyruszamy z domu na dłużej. Chociaż podobno wróble, jako gatunek, nie są zawołanymi podróżnikami.
Z jednej strony mamy tutaj, że jest to domator, który nie lubi podróżować jako osobnik, natomiast jako gatunek zrobił karierę przy cywilizacji ludzkiej.
No bo nie przyrady, radzę sobie bardzo dobrze, to tylko z tego powodu, że na co dzień mieszkam w Warszawie i mieszkam tam między poniedziałkiem a czwartkiem, w czwartek wieczorem zawsze wyjeżdżam na łono natury. Także ten wróbel, ta dusza takiego uciekania z dużego miasta jest, myślę, że taka stała i co czwartkowe wieczorne wyjazdy to zawsze gdzieś na łono natury. Albo nad Biebrze, albo w Bory Tucholskie, albo nad Polskie Morze, albo Polskie Góry, ale zawsze do natury. Wróble nie mają łatwo, chociaż udało mi się gdzieś dotrzeć do informacji, że tych wróbli jest coraz więcej. I tu się przy okazji pochwalę. Małe wróblątko ma niecałe 2 miesiące, pojawiła się 2 miesiące temu na świecie, także przybywa.
A przybywa nie tylko wróbli. Naprawdę wielu jest ludzi o ptasich nazwiskach, którzy czerpią z tego faktu radość, inspirację, a nawet zawodową satysfakcję. Tak bywa w przypadku ornitologów.
Nazywam się Luniak. W języku czeskim znaczy kania, ptak drapieżny kania. Pradziadek Prokop Luniak w XIX wieku przeniósł się z Moraw do Łodzi, dlatego że tam wtedy powstawał przemysł tkacki. To był czas ziemi obiecanej. Tam ściągali fachowcy całej Europy. No więc Prokop Runia przeniósł się do Łodzi, tam się ożenił z Niemką i w ten sposób powstał polski ród Runiaków, którego ja obecnie jestem kontynuatorem. Wydaje mi się, że nie mam w sobie cech ptaka drapieżnego. Nie gustuję specjalnie w odżywianiu się padliną, ani myszami, ani zdechłymi rybami, bo to są ulubione potrawy kani. Nie wyjadam jaj i piskąc z gniazd ptaszych. Więc właściwie mało się wzoruję na tym swoim pierwowzorze, powiedzmy, nazwiska. No może to już jest taki wpływ, że tak powiem, cywilizacji i ten wpływ kulturowy jakiś. Prawda? Ale zupełnie nie czuję się zobowiązany i nie myślę o tym, żeby naginać pod tym względem swoje obyczaje, nie wzorować się tutaj na ptaku drapieżnym kani.
Z ptasimi drapieżnikami w ogóle może być jeszcze inna historia, bo kto by pomyślał, że mała sikora bogatka może stać się jaskiniowym potworem. Mniej więcej 2 lata temu węgierscy i niemieccy badacze obserwowali bogatki pomieszkujące w pobliżu jaskiń w węgierskich górach bukowych. Sikorki polowały tam na zimujące nietoperze. Podziobani nieszczęśnicy najczęściej mieli wyjedzony mózg, a zszokowani badacze w ciągu trwających 45 godzin obserwacji odnotowali aż 18 ataków krwiożerczych sikorek. Ciekawostką jest, że pierwsze informacje o sikorkach pożerających nietoperze pochodziły z Polski, choć przyznać trzeba, że u nas nikt nie złapał ich na tym procederze. Cóż, słonina za oknem zimą nie zawsze wystarcza. A autorka tego reportażu, Joanna Sikora.
Dzień dobry.
Nie jada słoniny. I niniejszym też pragnie zapewnić, że nigdy nikomu nie dobrałaby się do mózgu. Prawda, Joanno?
Prawda.
No chyba, że to byłby wyjątkowo niemiły egzemplarz. Głosu udzielili ornitolog profesor Maciej Luniak, ornitolog Arkadiusz Broniarek-Zięba, Mariusz Szczygieł, Michał Wróbel-Wróblewski, narratorką była Miłka Malcan, a wysłuchaliśmy audycji Joanny Sikory w Ptasim Świecie.